Rozdział 9. Okrutna przysięga. Niewielki oddział, któremu przewodził Moko, nikt bowiem tak jak on nie znał dżungli i jej zakamarków, raźno maszerował przed siebie. Wszyscy chcieli jak najszybciej dotrzeć do brzegów zatoki i opuścić wyspę przed nastaniem świtu. Piraci martwili się teraz o błyskawicę, która krążyła w pobliżu przesmyku prowadzącego do jeziora. Wieści nie były ani trochę pomyślne. Wszystko wskazywało na to, że gubernator Maracaibo posłał gońców do Gibraltaru, by prosić admirała Toledo o posiłki. Zachodziła obawa, że Hiszpanie pod jego dowództwem zdołali tymczasem zebrać doskonale uzbrojoną flotę z liczącą setki marynarzy załogą, która rekrutowała się głównie z Basków, i że lada chwila mogą przepłynąć jezioro i napadną na błyskawice. Czarny korsarz milczał, choć widać było, że trawił go niepokój. Od czasu do czasu nakazywał towarzyszom wędrówki przystanąć, a sam nasłuchiwał, czy z oddali nie dochodzą go armatnie wystrzały, po czym znów ponaglał do szybszego marszu. Niecierpliwił się za każdym razem, gdy napotykali przeszkody. Powalone starością, spróchniałe do cna lub ścięte uderzeniem pioruna drzewa olbrzyme oraz bagna ze stojącą wodą, której nie sposób było przebyć. Dżungla na każdym kroku zmuszała ich do obierania okrężnej drogi, przez co tracili tylko cenny czas. Całe szczęście, że Moko dobrze znał te okolice. Wyszukiwał w gąszczu przejścia na skróty i dróżki, dzięki którym szybciej mogli posuwać się naprzód. O drugiej nad ranem Cormon, który tymczasem wysunął się na czoło pochodu, usłyszał bliski szum morza. Jego bystre ucho złowiło huk fal rozbijających się o nadbrzeżne drzewa.
— Jeśli nic nam nie stanie na przeszkodzie, za godzinę znajdziemy się na statku, kapitanie!
— poinformował czarnego korsarza, zrównując się z nim w marszu. Pirat twierdząco skinął głową, lecz nic nie powiedział. Cormon ani trochę się nie pomylił. Łoskot bałwanów morskich z każdą chwilą przybierał na sile. Bliskość morza zwiastowały też powtarzające się w regularnych odstępach czasu hałaśliwe krzyki bernikli, gatunku dzikich gęsi, zwykle brodzących przy brzegu o główce pokrytej białymi piórami i grzbiecie upierzonym na czarno, które o tej porze rozpoczynały swój poranny rytuał. Czarny korsarz nie przestawał ponaglać swoich współtowarzyszy. Niedługo później dotarli na niewielką, porośniętą namorzynami plażę, która wiła się za wijasami hen daleko, zarówno w kierunku północnym, jak i południowym. Unosząca się nad bagniskami otaczającymi jezioro mgła zasnuła mroczne niebo. Zapanowały zupełne ciemności, choć tu i ówdzie powierzchnie wody przecinały krzyżujące się ze sobą we wszystkich kierunkach ogniste linie. Grzbiety fal skrzyły się ogniście, a pianę, która rozlewała się po plaży wzburzoną grzywą, pokrywała fosforyzująca poświata. Morze, czarne dotąd jak atrament, w wielu miejscach rozbłysnęło wewnętrznym światłem, jakby ktoś na dnie zatoki zapalił lampę o niezwykłej mocy.
— Fosforescencja!
— wykrzyknął Van Stiller.
— Diabli to nadali! — mruknął Cormon. Chyba ryby zmówiły się z Hiszpanami, by uniemożliwić nam ucieczkę. Mylisz się, kamracie!
Odparł tajemniczo Van Stiller, wskazując na dźwigane przez Moko ciało.
To fale roziskrzyły się na przyjęcie czerwonego korsarza. Nie w ciemię bity jesteś,
wyszeptał Cormon. Czarny korsarz w skupieniu wpatrywał się w wody jeziora. Przed podjęciem dalszej podróży chciał się upewnić, że admirał Toledo nie szykuje zasadzki. Nie zauważył jednak nic niepokojącego. Spojrzał więc ku północy, gdzie na świetlistym morzu dostrzegł wielką, czarną plamę, która wyraźnie odcinała się od migoczącej wody.
— To błyskawica
— powiedział.
— Znajdźcie łódź i ruszamy.
Cormon i Van Stiller usiłowali zorientować się w terenie, gdyż nie wiedzieli dokładnie, w którym miejscu wybrzeża wyszli z dżungli. Po chwili oddalili się pośpiesznie na północ, uważnie przepatrując namorzyny, których korzenie i pożółkłe liście nurzały swe końce w rozmigotanych falach. Przeszli już dobrą milę, gdy w końcu udało im się odnaleźć łódź, którą odpływ wyrzucił na brzeg. Wsiedli do niej i popłynęli w stronę miejsca, gdzie czekali na nich czarny korsarz wraz z Moko. Piraci zakryli zmarłemu twarz i ułożyli owinięte w czarną pelerynę zwłoki pomiędzy ławkami, po czym odbili od brzegu, wiosłując co sił. Murzyn usadowił się na dziobie, trzymając w dłoniach muszkiet, który odebrał wcześniej Hiszpanowi, a czarny korsarz zajął miejsce na rufie naprzeciw ciała swojego brata. Pirat popadł w typową dla siebie posępną zadumę. Głowę ujął w dłonie, a łokcie oparł na kolanach. Ani na chwilę nie odrywał wzroku od zmarłego, którego ciało rysowało się pod żałobnym całunem. Siedział nieruchomo pogrążony w smutku. Wyglądał, jakby w ogóle nie oddychał. Zapomniał o całym otaczającym go świecie, o flocie admirała Toledo, o współtowarzyszach wyprawy i o swoim statku, który w lśniących wodach oceanu przypominał teraz olbrzymiego wieloryba unoszącego się na powierzchni płynnego złota. Łódź mknęła po falach, coraz bardziej oddalając się od plaży. Woda wokół niej mieniła się, a wzbijane przez wiosła bryzgi błyszczącej piany przybierały kształt świetlistych strumieni. Pod powierzchnią falowały ogromne ilości osobliwych mięczaków, będących częścią tego widowiska. W morskiej toni pojawiły się pelagie, wielkie, podobne do lśniących kul meduzy, które poruszane wieczorną bryzą kołysały się w rytm fal. Nie brakowało też powabnych, bijących światłem kolorów wrzącej lawy melite, których dziwne ramiona układały się w kształt krzyża maltańskiego. Gdzie nie spojrzeć, dryfowały akalew, połyskujące blaskiem szlachetnych kamieni, i urokliwe welele, z których emanuje nieskończenie łagodny, błękitny blask. Z prądem unosiły się też okrągłe, zwykle żerujące w stadach żebropławy z gatunku beroe, wyposażone w niezliczone parzydełka i promieniujące zielonkawym światłem. Pod powierzchnią wody przemykały ryby różnych gatunków, pozostawiając za sobą błyszczące smugi. Wielokształtne ośmiornice poruszały się we wszystkie strony, a ich różnokolorowe cielska zlewały się w jedną barwną plamę. W morzu nurkowały potężne, wciąż liczne w tamtych czasach manaty, które płetwami wykształconymi w miejscu przednich kończyń i długimi ogonami wzbijały w górę fontanny mieniącej się wody. Silne ramiona dwóch wioślarzy napędzały łódź, która prędko pruła błyszczące fale, a uderzające o wodę raz za razem wiosła wzbijały w powietrze miriady lśniących kryształów. Gdyby tylko admirał Toledo patrolował te wody, z pewnością wziąłby ich na cel. Zarówno łódź, jak i błyskawica rzucały na wodę długi cień, wyraźnie odcinając się od błyszczącej wody. Obaj piraci wiosłowali bez wytchnienia, rozglądając się z niepokojem na boki. Obawiali się, że w każdej chwili wróg pojawi się w zasięgu wzroku. Trudny do określenia niepokój i poczucie zagrożenia gnało ich naprzód. Rozświetlone morze, przewożone zwłoki, obecność posępnego i smutnego czarnego korsarza celebrującego żałobę po zamordowanym bracie, to wszystko wzbudzało w nich bliżej nieokreślony strach. Wiosłowali więc co sił, by jak najszybciej znaleźć się na pokładzie błyskawicy. Byli już nie dalej niż mile od statku, który ruszył kursem na wiatr w ich kierunku, gdy wtem usłyszeli dziwny dźwięk przypominający ni to przenikliwy skowyt, ni to rozpaczliwe zawodzenie. Piraci zerwali się na równe nogi, z niepokojem wpatrując się w otaczającą ich ciemność.
— Słyszałeś?
— zapytał Van Stiller i poczuł, jak zimny pot oblewa mu czoło.
— Tak
— potwierdził Carmo niepewnym głosem.
— To była ryba?
— Nigdy nie słyszałem ryby wydającej takie dźwięki.
— Więc co to mogło być?
— Nie wiem, ale krew ścięła mi się w żyłach.
To czerwony korsarz? Cicho, przyjacielu.
Spojrzeli na czarnego korsarza, ale on zdawał się nic nie słyszeć. Siedział nieporuszony, z głową schowaną w dłoniach i ze wzrokiem utkwionym w ciało.
Wiosłujemy dalej i niech Bóg ma nas w swej opiece, wymamrotał Carmont, gestem nakazując Van Stillerowi, by złapał za wiosła.
Nachylił się w stronę Moko i zapytał.
— Słyszałeś ten krzyk, bracie?
— Słyszałem — odpowiedział tamten.
co to było twoim zdaniem?
Może manat.
Czy ja wiem?
Wyszeptał Kahmo.
Być może to manat, a może...
Urwał i zbladł. Za rufą łodzi, już poza kręgiem świetlistej piany, wyłonił się z wody ciemny, trudny do określenia kształt, który prawie natychmiast pochłonęła morska głębia.
— Widziałeś?
— zapytał Van Stillera zdławionym głosem.
— Tak
— odpowiedział tamten, szczękając zębami.
— To była głowa. — Tak, Kahmo. Głowa umarlaka. Zielony korsarz płynie za nami. Czeka na swego brata.
Przerażasz mnie, Kahmo.
A czarny korsarz nic nie widział i nie słyszał? To brat zamordowanych. A ty, czarny przyjacielu, nic nie widziałeś?
Widziałem głowę,
odparł Moko.
Głowę czego?
Manata.
Niech szlak trafi ciebie i twoje manaty,
wymamrotał Kahmo.
To była głowa trupa, ślepoto.
Ktoś krzyknął ze statku.
Hej tam, w łodzi! Kto płynie?
Czarny korsarz,
krzyknął Kahmo.
Przybijaj!
Błyskawica mknęła z chyżością morskiej jaskółki, a jej ostry dziób ciął mieniące się wkoło fale. Jej wielki kształt czernił się w ciemnościach i przywodził na myśl latającego Holendra, legendarny statek widmo ze swoją załogą upiorów na pokładzie. Uzbrojona w muszkiety załoga ustawiła się w szyku przy relingach i nieruchomo oczekiwała powrotu kapitana. Puszkarze z zapalonymi lontami w rękach uwijali się przy stojących na rufie działach, a na szczycie bezanmasztu powiewała ogromnych rozmiarów bandera czarnego korsarza z wyszytymi na niej dwiema pozłacanymi literami połączonymi niezrozumiałym ornamentem. W końcu dobili do lewej burty błyskawicy, którą sternik ustawił dziobem do wiatru. Piraci złapali linę zrzuconą im z pokładu i przywiązali łódź.
Windy w dół!
Zarządził ktoś ochrypłym głosem. Z rei głównego masztu opuszczono dwa bloczki z przymocowanymi hakami. Kahmo i Van Stiller przymocowali je do burt łodzi, którą na gwizdek kwatermistrza wciągnięto do góry razem z pasażerami. Dopiero kil łodzi szorujący po pokładzie statku wyrwał czarnego korsarza z niewesołych rozmyślań. Obejrzał się dookoła, jakby zdziwiony, że tak szybko znalazł się na pokładzie błyskawicy, po czym pochylił się w stronę ciała, wziął je w ramiona i złożył pod grotmasztem. Na widok zmarłego załoga ustawiona przy relingach odkryła głowy. Morgan, zastępca kapitana, zszedł z mostku i podszedł do czarnego korsarza.
— Jesteśmy na twoje rozkazy, kapitanie
— zameldował.
Czyń swą powinność,
odrzekł pirat, potrząsając głową ze smutkiem, po czym oddalił się wolnym krokiem. Wszedł na mostek i znieruchomiał niczym posąg ze skrzyżowanymi rękoma. Na wschodzie różowił się dzień. W oddali, tam, gdzie woda styka się z niebem, blade światło poranka zabarwiało stalowo-szarą toń jasnymi refleksami. Nie był to jednak typowy wschód słońca, który zwykle różowi świat swymi promieniami, lecz szare, ponure światło o metalicznej barwie. Na znak żałoby opuszczono do połowy masztu potężną korsarską banderę, a górne reje fok masztu, na których nie rozpięto dotychczas żagli, zostały ułożone w krzyż. Marynarze z załogi ustawili się w szeregach przy obu burtach. Z ich ogorzałych morskimi wiatrami i osmalonych armatnim ogniem twarzy wyzierał smutek. Z zabobonnym lękiem spoglądali na ciało czerwonego korsarza, które kwatermistrz zawinął w płótno, obciążając je uprzednio dwiema armatnimi kulami. Dniało, ale morze dookoła statku wciąż promieniowało własnym blaskiem. Fale głucho rozbijały się o ciemne burty statku i łamały o wysoki dziób. Rozkołysane morze wydawało przedziwne odgłosy. Przypominały one na zmianę jęki dusz zamieszkujących morskie otchłanie, ochrypłe westchnienia i stłumione skargi. Na rufie rozległ się dźwięk dzwonu. Cała załoga uklękła, a kwatermistrz z pomocą trzech marynarzy uniósł ciało czerwonego korsarza i ułożył na burcie. Na mostku kapitańskim zapadło żałobne milczenie. Nawet statek znieruchomiał na mieniącej się wodzie, a morze przestało wydawać dziwne odgłosy. Oczy wszystkich skupiły się na czarnym korsarzu, którego sylwetka odcinała się od szarawej linii horyzontu. Wydawało się, że ten nieustraszony pirat jakby urósł. Stał na mostku wyprostowany jak struna. Rękę wyciągnął w kierunku zmarłego w geście zapowiadanej groźby. Przypięte do kapelusza długie czarne pióro powiewało mu skane porannym wiatrem. Gruby, ochrypły głos przerwał panującą na statku ciszę.
Wilki morskie! Krzyknął. Posłuchajcie! Przysięgam na Boga, na te fale, które wiernie nam towarzyszą podczas naszych wypraw i na mą duszę. Nie zaznam w życiu radości, dopóki nie pomszczę śmierci moich zamordowanych przez Wangolda braci. Niech pioruny doszczętnie spalą mój statek, niech mnie razem z wami pochłoną fale, niech mnie przeklną spoczywający w głębinach bracia. Niech moja dusza na wieczność będzie potępiona, jeśli nie zabiję Wangolda i nie wytępię całej jego rodziny, tak jak on uczynił z moją. Bracia piraci, czy słyszeliście? Tak, kapitanie!
Odkrzyknęli marynarze, których twarze wykrzywił grymas przerażenia. Czarny korsarz wychylił się poza trap i spojrzał na jasne fale.
Ciało za burtę!
Rozkazał ponurym głosem. Kwatermistrz wraz z trzema marynarzami uniósł zawinięte w płótno ciało i wrzucił do morza. Ciało z głośnym pluskiem wpadło do wody, która chlusnęła w górę podobnie jak odpalone fajerwerki. W fosforyzujących wodach zatoki wyraźnie widać było opadający w głębiny kształt. Po chwili wszystko zniknęło. Nad wodą rozległ się ten sam dźwięk, który wcześniej napędził strachu Cahmont i Van Stillerowi. Stojący w pobliżu mostku przyjaciele zbledli jak płótno.
To zielony korsarz nawołuje czerwonego korsarza,
wyszeptał Cahmont.
Tak, to on,
zgodził się Van Stiller przytłumionym głosem.
Bracia spotkali się na dnie morza.
Ich rozmowę przerwał przenikliwy gwizd, po którym padła komenda.
Zwrot lewo na burt, kursem na wiatr!
Błyskawica wykonała zwrot i manewrując wśród rozsianych wkoło wysepek, odpłynęła w kierunku zatoki. Gdy pierwsze promienie wschodzącego słońca zabarwiły na złoto wody jeziora, fosforyzujące w głębinach światło zgasło na dobre. –